Po ulewie odezwały się żaby. Powietrze było gęste od wilgoci i zapachu dojrzałych owoców mango. Mała Ola sprawdzała przed snem, czy na taras przykicał częsty wieczorny gość. Strasna zaba.
Lepiej nie dotykać. Lepiej patrzeć na lekko.
To od rzekotki szmaragdowej, zielonej żaby żyjącej w australijskich tropikach, zaczęło się wywoływanie ducha polskiego poety. A kiedy usłyszałam, że w Darwin, dosłownie kilka ulic dalej, mieszka syn Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, urlopowy banał zmienił się w pełną zaskoczeń przygodę z historią. Na plaży, w wodzie, pod palmami wciąż myślałam o koszmarach II wojny światowej. O cierpieniu, samotności, rozpaczy. O trudach emigracyjnej poniewierki. I nieustannie wracałam do wierszy, które pamiętałam z dzieciństwa.
A jak, bo to na trzecie.
Dziewczynki, to od czego zaczynamy? Macie teksty. Zaczniemy może od Strasznej Zaby.
Tak.
O Jula, powolutku, dobrze?
Pewna pani na Marszałkowskiej kupowała synkę z groskiem w towarzystwie swego męża, ponurego draba. Wychodzą ze sklepu pani w szloch, w ksyk i w lament. Mężu, och, och, popatrz, popatrz, jaka straszna zaba. Mąż był wyższy urzędnik, przetarł mgłę w okularze i mówi: rzeczywiście, coś skacze po trotuarze. Czy to zaba, czy też nie, w każdym razie ja tym zainteresuję się.
Że poeta miał syna, wiedziałam. Z książek, z prasy. Nawet kiedyś bezskutecznie próbowałam go znaleźć w ogromnej Australii. I oto przyszedł czas, gdy mogłam go poznać. Na spotkaniu opłatkowym dla Polaków i ich rodzin, mieszkających w Darwin.
As the, our tradition goes, the start of our Vigilia is to break opłatek.
Jak poznałem Kirę pierwszy raz w Polsce, nie? To wtedy rząd mi dał paszport. Nie? Gałczyńskiego synu, muszę mieć paszport, ale Konstanty Ildefons Gałczyński. Tak samo. Ale ja zmieniłem, jak miałem 14 lat. Bo nie wiedziałem, kto on był. Nie? To co mi obchodził. I było tak ciężko, jak idę do sklepu. A jak się nazywasz? O, Konstanty Gałczyński. What? Okej, okay, ja zmieniam. Steve Parker, łatwo.
Steve Parker?
Tak. I tak byłem 60 lat. Okej. Okay.
Tak zaczął się ciąg naszych spotkań. Kolejne odsłony wtajemniczeń w rodzinne sekrety. Rozstania, klęski, sukcesy, ciekawostki i anegdoty rodzinne. Dlaczego nie zamykasz domu?
Bo nie mam kluczu, żeby otworzyć. Jak ktoś chce, tak mu potrzebne coś, to może mieć, mnie nie obchodzi. Ja mam insurance, ale jak on jest taki biedny, że on musi ode mnie krać, weź sobie na Christmas. I co one kradną? Piano? To nie, bo to jest za ciężkie. Kradli parę tygodni temu mój laptop i komputer, to insurance mi dali nowy, jeszcze lepszy. I ta telewizja też będzie za duża dla nich. A jak są godne, to są jedzenie, to one są welcome. Weź. No ale ja im ugotuję. W Christmas ja robię każdy rok to robię. W ten dzień mam breakfast, śniadanie z córkami. I wtedy o drugiej godziny mam te wszystkie ludzie, że znam, że nikogo nie mają. Nie? Stare pijaki niektóre. Tutaj ja gotuję wielki obiad. Wielki obiad. Na 10 ludzi. Każdy rok tak sam robię. Kupuję piwo i wszystkie mają dobry dzień. Ludzie byli zawsze dla mnie byli dobre. Nie? I ja tak samo do nich. Tak jak Jezus, nie? Cholera.
Niechaj tam inni księgi piszą.
Nawet niechaj mi sława dźwięczy, jak wieża stodzwonna. Ja ksiąg pisać nie umiem, a nie dbam o sławę. Servus, Madonna! Przecie nie dla mnie spokój ksiąg lśniących wysoko. I wiosna też nie dla mnie, słońce i ruń wonna, tylko noc, noc deszczowa. I wiatr, i alkohol.
No już bez przesady. Spokojnie.
I wiatr, i alkohol. Servus, Madonna. Byli inni przede mną, przyjdą inni po mnie. Albowiem życie wiekuiste, a śmierć płonna. Wszystko jak sen wariata, śniony nieprzytomnie. Servus, Madonna.
No trzeba nad tym popracować.
Servus, Madonna. Servus, Madonna.
Ja nigdy nie znałem Kopczyńskiego. Ja wiedziałem, że on coś pisał, że on był poet może, ale nie wiedziałem, jaki poet. Ja jest znany tak bardzo, bardzo znany i ludzie od niego się uczą. A ja o tym nic nie wiedziałem.
Ja się wychowałam na jego poezji.
Dużo ludzi teraz się dowiedziało, ale o tym nic nie wiedziałem. Nie?
Mama nigdy nie, ci nie opowiadała.
Nie gadała o tym. Nigdy nie gadała o tym. Nie. Ja tylko pamiętam, jak się dowiedziała, że on umarł, to ona płakała bez przerwy, parę dni. Ale coś mierzy specjalnie. No to wiem. Ostatnie parę lat nie mogłem z nią się widzieć, bo ona myślała, że ja byłem jej brat. I nie wiem, czy jej brata zamordowali, nie? I ona krzykała, co ty tu robisz, ty umarł. I nie mogłem z nią rozmawiać, nawet nie mogłem ją wizytować. Miałem pół siostrę Ewa, Pikał. Z nią rozmawiam raz na tydzień z telefonem. I ona uważała na matkę, bo ja nie mogłem, bo ja wyglądałem jak jej brat. Ona miała problemy, ona była w Auschwitz, ona była w Ravensbrück, nie? I nigdy nie zapomniała, jak była w obozach. Ja byłem tam w Auschwitz. Dwa razy już tam byłem. Jak to widzę, to ja wiem teraz, co mama przeżyła. Nie? I ja rozumiem, jak było straszne życie. Jak ktoś znajdzie kogoś, to fajnie jest, nie?
To było wieczorem w Europie. Może w Holandii. Może w Belgii. Gwiazdy lśniły jak lampki na grobie i szumiał wiatr, taki wielki, bo już jesień grała coraz szybciej na akordeonie złotym i leciało nad dachami skrzypce, liście, klarnety i fagoty. Wtedy dłoń twą wziąłem w dłonie moje, w oczach naszych wieczny blask zaświecił.
Normalnie, powiedz to normalnie, jakbyś nam opowiadała, okej? Okay?
W oczach naszych wieczny blask zaświecił. Przez świat obłąkany od wojen szliśmy grzecznie jak dwoje dzieci.
Gdy spotkali się w obozie przejściowym w Hekster, oboje mieli za sobą wojenną poniewierkę. On od chwili mobilizacji 21 sierpnia 1939 roku do końca wojny był w niewoli. Najpierw w Rosji sowieckiej. Osadzony w Kozielsku tylko dlatego nie trafił do Katynia, że podczas służby wojskowej nie awansował. Za błazeństwa, bezczelność, drwiny z wojska pozostał w stopniu szeregowca. To uratowało mu życie, bo Sowieci przekazali Niemcom część polskich jeńców. Transport został skierowany do Niemiec, a Gałczyński otrzymał nieśmiertelnik z numerem 5700. Poniewierał się po stalagach. Ciężko pracował, czy to przy rozrzucaniu gnoju, czy w odlewni żelaza. Dobra znajomość języków niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego nieraz ratowała go z opresji. Po wyzwoleniu został tłumaczem w obozie przejściowym w Hekster. Tam też trafiła ona, Lucyna Wolanowska. Wygłodzona i chora po pobycie w obozach śmierci. Załamana po stracie najbliższej rodziny. Młoda lwowianka. Córka pułkownika Alojzego Choraka. Bohatera dwóch wojen, trzykrotnie odznaczonego Krzyżem Walecznych. Komendanta Warszawskiego Okręgu Związku Walki Zbrojnej. Straconego przez Niemców w lutym 1943 roku. To strach sprawił, że zmieniła nazwisko Chorak na Wolanowska.
Ja nie wiem, czy to wszystko jest.
Może tu masz ten certyfikat w tych papierach?
O, i to bierzesz?
Geburtskunde. To jakieś miasto Höxter. Jak myślisz, dlaczego w twojej metryce urodzenia ona cię wpisała Konstanty Ildefons Gałczyński?
Ja nie wiem. Ale co było interesting, tutaj o mnie pisali tam w Polsce ostatnie 20 lat, nie? Że syn Gałczyńskiego, że moja matka tylko była taka szmata, nie? Że z nim się poznała i do łóżku i ja jestem, nie? Ale była jedna kobieta, journalist jak ty, i ona mówiła mi, że mama się ożeniła z Gałczyńskiem, nie? A ci mogę dać jej telefon, zrobiła dużo research. Pogadać z nią.
Bogumiła Żongołowicz, poetka, dziennikarka, autorka książek, prawie od ćwierćwiecza mieszka w Melbourne. Żeby ją spotkać, trzeba było przelecieć całą Australię z północy na południe. Mieszka w domu pełnym światła, storczyków, książek i teczek z dokumentami.
Czekaj, jeszcze spojrzymy tutaj. Momencik.
A zbiera wszystko, co pomaga przywracać przeszłość.
Nie, mu się podoba być popularnym. To tutaj, bo to jakieś troszkę ci przygotowałam, nie?
Są wszystko moje zapiski z tamtego okresu.
Dobrze, że trzymasz.
No trzymam. No. Ale nie mam powodu, bo też Ewa Pyka potwierdziła to, co matka mówiła.
To jest córka.
Córka, tak. Z tego drugiego małżeństwa.
Tak.
To. Chodzi o Lucynę Wolanowską, prawda? W tym wszystkim. Ona nigdy nie była Wolanowską, ona sobie wymyśliła to nazwisko. A do literatury przeszła jako Wolanowska, jedna z kobiet Gałczyńskiego. Według jej słów, nawet powiedziała do mnie, że ślubu udzielał nam chyba ksiądz Ziółkowski. Sprawdziłam, poszukałam. Był takowy w tym czasie, czyli wiesz, ona nie sięgała do żadnych źródeł. Ona mówiła, co z tamtego okresu zapamiętała, a im starsi jesteśmy, tym obrazy z przeszłości stają się bardziej wyraziste. Ona nie miała potrzeby, żeby cokolwiek koloryzować. Ona powiedziała, jak było. Ona mówi, że nie dba o to, że pisał dla niej poezję i tak dalej. Chodziło jej głównie o prawdę, a prawda jest taka, że byłam prawowitą żoną i że Gałczyński mnie kochał, a ja kochałam jego. Jak próbowałam zweryfikować informacje, których udzieliła mi pani Wolanowska, pani Pyka, czy pani Chorak z domu Gałczyńska, to kontaktowałam się z jednym z moich kolegów z Warszawy, z profesorem z Uniwersytetu Warszawskiego. Napisał do mnie tak. Kiedyś prosiłaś mnie o sprawdzenie biogramu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w słowniku współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Zajrzałem pośpiesznie do domu trzeciego i poinformowałem cię, zgodnie z prawdą, że tam nie wymieniono jego małżeństwa z Lucyną. Mea culpa. Jest tak, że w tomie 10 rzet i uzupełnienia do tomu 1.9 Warszawa 2007 jest zdanie następujące. W 1945 roku zawarł związek małżeński z L. sekundowoto Pyką. I tutaj jako źródło informacji, mój wywiad z nią, byłam prawowitą żoną autora Zaczarowanej dorożki, który okazał się w przeglądzie polskim dodatku do Nowego Dziennika Nowojorskiego na stronie 299. Także myślę, że coś jednak osiągnęłam, bo wymienia się Lucynę jako żonę. Takie umniejszanie jej roli w życiu Gałczyńskiego, takie poniżanie jej mnie bardzo męczy. A że była mężatką, to sięgam teraz po kolejną książkę Mirosława Supruniuka, Uporządkować wspomnienia. To są nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem. I Giedroyć odpowiada na pytanie Supruniuka. Gałczyński? To było pod koniec wojny, kiedy znalazł się we Francji. Właściwie zdecydował się na pozostanie na emigracji. Ale znalazł sobie jakąś panią, z którą się nawet ożenił. I razem pojechali do Polski. Oczywiście nie pojechali, ale taki zamiar, jak mnie powiedziała sama pani Lucyna, był, prawda? I tu jest znowu mowa. Pisał do mnie z Polski do Australii, abym go stamtąd wyciągnęła. Jak go miałam wyciągnąć? Unieważnienie małżeństwa z nim kosztowało mnie w 49 roku 220 funtów. Pisał również do mojego drugiego męża, Stanisława Pyki, aby zastąpił Kostkowi ojca. I mój drugi mąż był dla Kostka jak ojciec. Dałam synowi wszystkie pamiątki po jego ojcu. Piękny album z okresu niemieckiego miał przekazać do muzeum, podobnie jak listy, których kopię pani udostępniam.
Jeden list cytujesz, kochany ptaszku.
Tak, ale nie było więcej tych listów, ja nie sądzę. Nie wiem, czy ona wtedy myślała, że one były takie istotne. Ona miała tutaj co innego, ona musiała zrobić na chleb, ona przecież miała też duże kłopoty z wyjazdem do Australii. Mężatka i nie mężatka, no z dzieckiem, prawda? Australijczycy przecież wszystko weryfikowali, jak tutaj ludzi przyjmowali na emigrację.
Nie jeden zapłakał nad matką, nad domem, nad dolą człowieczą. Z tobołami poszli, gromadką, w zimowy, zgarbiony wieczór. Porwały ich wielkie odmęty.
Porwały ich wielkie odmęty.
Porwały ich wielkie odmęty i ręce urzędników. Nie wiedzieli jak i którędy. Nie znali dziwnych języków.
Zolko, z większym zrozumieniem to trzeba przeczytać, wiesz? Nie jeden zapłakał nad matką, nad domem, nad dolą człowieczą. Z tobołami poszli, gromadką, w zimowy zgarbiony wieczór. Porwały ich wielkie odmęty i ręce urzędników. Nie wiedzieli jak i którędy, nie znali dziwnych języków. Okej?
Nie wiedzieli jak i którędy, nie znali dziwnych języków.
To był obóz, to był obóz tam. Widzisz to z tyłu?
Baraki.
Baraki, tak, to tak. Z matką?
Ale ty wyglądasz tu na dziecko szczęśliwie. Czyściutkie, ubrane, białe kołnierzyk, białe skarpetki.
Na mnie uważali. Miałem 4 lata, nie? To tam było jedzenie ludzi, to było okej, okay, ale dla innych ludzi, to dla starszych to było ciężko, bo na nas kamienie wrzucali, ale nas nie lubili, bo my nie byli z Anglii, nie rozmawiali po angielsku.
A czy mama ci powiedziała, dlaczego wyjechała do Australii?
Bo ona się bała komunisty, że one, jak my pojedziemy do Polski, to komunisty nas wiozą do Sybirii. Wtedy my mieli w Australii jeden prime minister, on chciał wszystkie refugee nazwać do Polski, tak mówili. Matka mnie wzięła i mnie schowała i mieszkałem z rosyjskim familią. Mieszkałem jakieś 4 lat. Ale ja pamiętam, tutaj byli jakieś chłopy z Polski czy z Rosji, nie szukali. One mówili, że jestem Gaczyńskiego syn i chcą, żeby ja miał edukację w Polsce albo w Rosji. Nie? Pamiętam, że jak przyjechałem tutaj, zaczynałem szkoły, inne dzieci mówili o wujek i grandfather i tak rzeczy. Ja myślałem, nawet nie wiedziałem, co to było. Tylko było tutaj moja matka i ja. Miałem 15, 16, 17 lat, myślałem, ja chcę mieć swój family. To się żeniłem, jak miałem 17 lat. A ona była anthropologist, nie? Za mądra dla mnie, ale ona była piękna, troszeczkę starsza niż ja. Ja enjoy sex, beautiful. I z tego nawet miałem dzieci. Wtedy ja adoptował 2 dzieci od kolegi, że on wariował. Ja miałem 22 lata i miałem 6 dzieci. Ja musiałem pracować na życie. To ja nie miałem czasu się martwić, czy miałem ojca, czy nie miałem ojca. Ojciec mi nie był potrzebny. Ja byłem ojciec, miałem swoje dzieci. Ale jak miałem 40 lat, myślałem o tym wtedy. Myślałem. Ciekawe, bo ja teraz mam książki, że są pisane po angielsku, to ich rozumiem i ja widzę, że ja mam ten sam charakter, jak on miał. I to było napisane, jak on był w obozu, Prison War był, to jeden chłopiec, a John Burton napisał książki o nim. I całe ciapki było o Gąsiński, jak co on wyrabiał tam. Był bardzo śmieszny. Nie? Ja myślałem, ja by to samo zrobiłem, jakby tam byłem. Ja ci pokażę tą książkę.
Ja
dałem
tą książkę, jak byłem w Anglii.
Tak, tutaj.
Z dedykacją dla ciebie. W czasie pobytu w stalagu Altengrabow Gałczyński był przez pewien czas sanitariuszem i tłumaczem w obozowym szpitalu. Pracował tam irlandzki chirurg John Barton, który napisał wspomnienia z okresu wojny. Mirador, my term, as a Hitler's guest. I poświęcił w nich sporo uwagi barwnej postaci polskiego poety. O ich wspólnej pracy tak napisała Anna Arno w książce Niebezpieczny poeta.
Pomimo niechlujnego wyglądu, Gałczyński odgrywał ważną rolę, ponieważ jako tłumacz mógł się przyczynić do zatrzymania chorego w lazarecie. W takiej akcji wielokrotnie widział go chirurg John Barton. Poeta pośredniczył w jego rozmowach z niemieckim lekarzem. Wyobraźnia, intuicja i znajomość łaciny pozwalały mu wymyślać poważne jednostki chorobowe. Gałczyński upierał się przy łacińskich opisach chorób. Przekonywał, że chodzi o utrzymanie tajemnicy lekarskiej i ochronę prywatności chorego. Do najciekawszych schorzeń jego pomysłu należała puella pensia nocturna debilitans, ogłupienie nocnym myśleniem o dziewczynach. Łacina robiła wrażenie na zmęczonym wojną doktorze. Załóżmy, że jakiś wredny sukinsyn nakazuje mu odsyłanie jeńców do pracy, tłumaczył Gałczyński Bartonowi. Jedyna rzecz, jaką my nieszczęśni możemy zrobić, to zatrzymywać ich tutaj. To lepsze niż pisanie jakichś pieprzonych wierszyków. Rozsypmy naukę medyczną w drobny mak na cześć wiecznego symulanta. To lepsze niż Lewis Carroll. Medycyna po drugiej stronie lustra.
Rankiem z domu wychodzimy, wrogowie cudów. Każdy w swoją stronę. A dopiero wieczorem leży przed nami plon trudu, jak skrzypce świeżo skończone.
Tu sypialnia. Z lodówką.
Lubisz mango?
Lubię mango, tak, bardzo.
Ja robię sobie...
Już pokrojone.
Ja to powiem boksy, $2 kilo. Ja nie rozumiem ludzi, że pracują w jedną, te same prace 40 lat. Ja bym wariował. Muszę coś się uczyć cały czas, coś innego trzeba robić. I lubią coś nowego spróbować. To jest challenge. No, ja pracowałem w Melbourne. Ja byłem w Strach Pożarny, Fire Brigade. Tam byłem jak parę lat. I przedtem pracowałem w więzieniu, jak social worker, nie? Jak ja się uczyłem, to tak mnie płacili, że ja poszedłem do university 2 dni i 3 dni w więzieniu. To zarabiałem dobre pieniądze. Kupiłem 2-3 domy, ale to samo każdy dzień to robić, to myślę, ja chcę zobaczyć rzeczy, nie? I ja miałem Jaguar, takie bardzo expensive auto. Sprzedałem to, kupiłem wielki wóz i karawan. Przyjechałem do domu, teraz zobacz, to jest nasz nowy dom. Jedziemy? I ona mówi, okej. I wtedy wszystko było dobrze. Ona była nauczycielka, ona uczyła dzieci, ja pracowałem, zawsze miałem robotę. Wyglądałem, jakbym miał włosy i brodę, nie? Ale pracowałem ciężko, nie? Pracowałem. I wszystko, że ty robiłeś, oni się patrzyli. Bo on nie jest Australijczyk, to on nic nie będzie wiedzieć. Że musiałem wszystko robić lepiej, czym normalny Australijczyk, nie? Nawet teraz. Australijczyki są znane, że one idą do pracy 8 godzin i to dosyć, nie? I na piwko. Ja nie. Jak byłem młody, to o 6 rano do 7 wieczór, nie? Ale wszystko było łatwiej, jak zmieniłem nazwisko. No i wtedy dostałem robotę, troszkę było łatwiej. Australia jest taka wielka, że tam są małe miasta, że nic nie mają, dwa, trzy domy, nie? Nikt tam nie idzie robić, pracować, ale ja mogłem jechać, miałem swój dom na koło. To było dla mnie tak łatwo i fajnie, to bardzo lubiłem. I co się uczyłem o świat i o Australii? Jeździłem tak na 4 lata. Ze mną były trzy inne karawany. My wszystko miały coś robić. I jak się dostali mi robotę na drugi dzień, to wtedy okej. Do pubu jedziemy, ja mam gitarę i banjo. Drugi kolega ma też gitarę albo banjo i tak my zaczynamy grać. I ja, czy możesz na to przyjechać wieczorem? Bo możemy, my mamy tutaj karawany, daj mi elektrykę, daj mi piwo. Będziemy tutaj cały noc, możemy grać do 12, jak chcesz. I tak było wszędzie. To było całe Australii, my tak jedzieli. No i tak moje życie było piękne, busy, bardzo aktywne, nie? To nie miałem czasu się martwić, czy miałem ojca, czy nie miałem ojca, bo ojciec mi nie był potrzebny. Tak. Ale jak miałem 40 lat, myślałem o tym, wtedy myślałem, jak ciekawe. Ja byłem, gdzie byłem? W Paryżu z żoną, nową żoną, blondynką. Nie bardzo mądra, wcale nie mądra, ale bardzo ładna. Nie? Byli w Paryżu i widzieli tam, że tam był plaj zielony gęś. I coś o tym ja widziałem. Ja mówię do niej, ja mam ojca, że to napisał, ten plaj, nie? Kaczyński. To mój ojciec. Pójdziemy zobaczyć.
Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić dwóch Polaków. Występują Sandwich, Skocz Whisky.
Ja pana wykończę.
A ja pana.
Co? Dokumenty.
Legitymacja.
Czy pan wie, kto ja jestem?
A czy pan wiesz, z kim masz zaszczyt?
Nie wiem, ale sądząc z pańskiego plugawego wyglądu, przypuszczam, że nie słyszał pan nawet o Heraklicie z Efezu.
Nie, mam w Efezie pańskiego Heraklita. Precz z Heraklitem z Efezu.
Co? Niech żyje Heraklit z Efezu.
Sandwich daje mu w twarz.
Jak?
Skocz whisky daje mu w twarz. Pauza dziejowa.
Czy pana boli?
O tak, cierpię.
I ja. Cierpimy. A znowu na jednej mapie nas nie było.
Niemożliwe.
Znowu intrygi.
Przeklęta Europa.
Nic nie rozumiałem, bo po francusku gadali. Nawet jakby po polsku, to też nie wiedziałem, ale powiedziałem, wiesz co, ja wiem, że on jest pochowany w Polsce, nie? Złapałem pociąg w Paryżu do Berlin. Jakiś kolega poznał z Ameryki, my się napili troszeczkę, chyba fajnie. I ten wtedy East German, te Niemcy, paszport. Ja mówię, say please, mów proszę. Jest konduktor Polak, się na to wszystko patrzy. To ten boss przyjechał, ten Niemiec, bo człowiek nie chce dać paszport, bo one nie powiedzieli proszę. I mówię, skąd ty jesteś? Ja mówię, z Australii. I co ty robisz w Australii? Ja jestem szef od więzienia. O, ty jesteś wielki szef. To ja mu dam mu kartkę. Weź moją kartę, zadzwoń do mnie, dostanę robotę w Australii. Przecież załatwił to. Ja mu dałem robotę, wariat, nie? Ale ten Polak to wszystko się patrzy. You speak Polish? Ja mówię, no, troszeczkę. Jak się nazywasz? Park. Mój ojciec się nazywał Garczyński. Ale ja miałem ze sobą papiery. Ja nie wiem, dlaczego ich przywiozłem ze sobą, ale ich miałem. Fotografie, wszystko tam było. I on bym wziął do Warszawy, on do jego działu mieszkał, ten kontakter. I w drugi dzień tam była telewizja, radio, to wszystko tam było. To wariwary, jak się dowiedzieli. Oni znali, że on miał syn, ale nie wiedzieli, gdzie i kto. I wtedy ja mówię, czy ty wiesz, gdzie mój ojciec jest pochowany? Ja mówię, tak, tam po Polsce. Okej, to idziemy tam. I ja się troszeczkę popłakałem. I ja się patrzę, kto tutaj te kwiaty dają? Że tak czyż to jest? To jego córka. Co? On ma córkę? On ma córkę, to jest moja siostra. A jak się ona nazywa? Kira Pogaczyńska.
Hello.
Pani Kiro, chciałam zapytać, jak doszło do spotkania pani z przyrodnim bratem?
To był rok 1990, latem. Ktoś zadzwonił rano do furtki. Wyszłam, to było w praniu, przy furtce od strony lasu stał młody człowiek z dziewczyną i on powiedział mi: cześć, jestem twój brat Kostek. Ja mu odpowiedziałam: cześć, ale ja nie mam brata, nigdy nie miałam. On pokazał mi jakieś tam dokumenty. Całe to wydarzenie było dla mnie takim wydarzeniem niezwykle kolorowym, serdecznym, chyba najbardziej niezwykłym wydarzeniem w moim życiu. Dzwoniłam wtedy po przyjaciołach, między innymi do Andrzeja Drawicza zadzwoniłam i on mi mówi: słuchaj, to tylko stary Gała mógł coś podobnego wymyśleć, bo teraz w stosunku do nas do góry nogami siedzi sobie gdzieś Konstanty Ildefons Gałczyński, bo takie imiona na tym jego świadectwie urodzenia funkcjonowały.
Jakie wrażenie na pani zrobił Kostek? Czy dostrzegła pani może jakieś podobieństwa z...
Tak, fizyczne podobieństwo. On miał tak samo duże dłonie, duże stopy jak mój ojciec. To było takie uderzające.
A czy jakieś cechy psychiczne?
Nie, żadnych. Zupełnie inny, dość powiedziałabym, prosty człowiek, który nie miał zielonego pojęcia o tym, kim jest jego ojciec. Dopiero mu to usiłowałam tutaj w Warszawie wytłumaczyć.
Tak uczciwie mówiąc, nie bardzo miał czas, żeby się z całą tą historią...
Nie, po prostu matka nie była zainteresowana i on przecież... Z polskim językiem ma spore kłopoty, więc trudno od niego wymagać, żeby on czytał wiersze po polsku.
Stoi tutaj w pokoju pianino.
O, ja gram parę instrumenty. Jak byłem młody, moja matka zawsze mówiła: jak jesteś muzykant, to zawsze będziesz żyć. Nie? To ja nigdy nie grałem sport, ale musiałem grać na wiolin, na pianie, bas, gitarze, to wszystko. Saksofon. Ja grałem 30 lat tak. Profesjonalnie.
Siadasz czasem do pianina teraz?
Ja się upiłem troszeczkę, zawsze przyjeżdżam piany, och, będę grać. Ja pięknie gram, jak jestem piany. Ale tylko ja myślę to. Tak, ale się nie piję tak dużo. Czasem. Może tak raz, chyba 3 miesiące może powiem. Ale piwo może pić raz w tygodniu, jak jest ciepło. Ja mam szczęście, że tutaj zawsze ciepło. To dobrze. Jak ja byłem artyst, professional. Nawet domy więcej nie budowałem, tylko sprzedawałem moje art. Ja czasem pracowałem 2 dni bez przerwy. Nie chciałem nawet spać. Nie? Poznałem kobietę w Adelaide, że była artystka. Ona ma wielkie studio w Adelaide, nie? Bardzo znana. Jeannie Berno. Ja wybudowałem mały domek tak na morze. Ja powiedziałem, ja chciałem się nauczyć malować, więc cały noc to, co ona robi, ja robię. Mam te same kolory, nie? I wtedy każdy dzień malowałam w karawanie. Po jakieś miesiąc, 6 tygodni były dobre, nie? Ja miałam takie exhibition, caravan park. Każdy dzień sprzedałam 2-3 potraty. I z tego zarobiłam dużo pieniędzy i nawet sobie kupiłem nowy karawan w Alice Springs. Ale to malowanie było takie intens w głowie, że ja musiałam to zostawić. Nie mogłam spać, nic nie mogłam robić. Musiałam być dobry, porządnie zrobić. To jest coś innego. Musiałam coś spróbować. Wiedziałam, że mogłem, to teraz coś innego chcę robić. I tak jest, i nawet teraz tak samo. Nowe rzeczy ja zawsze próbuję.
Jakbyś teraz chciał policzyć, ile tych różnych zawodów masz?
Ja nie wiem, 10? Może więcej.
Wolno dojrzewa człowiek. Wiele mu trzeba męstwa, aby się nie dać wiatrowi i rosnąć w górę i w głąb, by triumfalną zielenią zaszumieć w końcu jak dom zwycięstwa.
Life is up and down, but is not down very long. Kupiłem farmę tutaj, miałem krowy, troszeczkę marihuana, 2000 kury miałem, jajka, ale nie było deszczu, to wszystkie krowy zdechły. To sprzedałem za nic i musiałem coś innego znaleźć. To poszłem nawet do miasta mieszkać. Dostałem pracę w prison. Ja byłem, jak się mówi, szef od więzienia na cały Northern Territory, 12 lat. Teraz że ja nie muszę pracować, ale pracuję, bo ja lubię pracować. Ja lubię pieniędzy też. Ja lubię, że ja mam łódkę, ja mogę na nią żyć, jak chcę. Ja lubię, że ja mam fret, ja mogę mieszkać. Ja lubię, że ja mam dom, że ja mogę mieszkać. Nie? Ja lubię, że ja mam dom w Bali, że ja mogę mieszkać. Nie? Ale ja nie jestem bogaty. Ja zawsze myślałem, jak byłem młody, życie by było łatwiej, jak ja bym był bogaty. Teraz mam pieniędzy, to jakby nie potrzeba, teraz dałem dzieci. I wszystkie moje dzieci, jak ja miałem 16 lat, nie wiem, kupiłem auto na Berstein. Jak się nie ożenili, ale engaged, dałem im depozyt na dom. I dla mnie to, co ojciec musi robić. Wychyla, desera, jak ona skończyła szkołę. To pierwsza córka. I to wtedy, jak ja robiłem. A ja pracowałem tak w buś, jak kontraktor, to ja jestem tutaj, jak dziad. Ja w strach pożarny, to teraz ja mały, a to ja w szkole.
Wyglądasz jak hippies.
No był hippie, byłem, no pewnie. Trochę, całkiem. Te hippie kobiety były piękne. I to high school, wiesz? I to ja nie miałem 16 lat.
Trawkę paliłeś z nimi?
Nie, wtedy to nie mieli, tylko piłem.
Dużo piłeś?
Ja nie wiem sobie, ile jest dużo. Syn, żona i wnuki. Teraz mam wielką familię. 5 dzieci, 2 syny, 3 córki, 8 wnuki, 1 prawnuk i jeszcze będą więcej, ja wiem. Jestem szczęśliwy, że ja nie jestem durak, ja mam jego geny, nie? I moje dzieci mają, one są wszystkie w szkole, dobrze się, niektóre piszą i to dobrze, ja mu dziękuję.
Trzeba się przemóc. Musimy. Jeszcze goręcej. Skrzydlate są nasze konie i żłoby złote i obrok. Ty słyszysz? Muzyka idzie. To w nas tak dźwięczy i dźwięczy. Potężna dobroć.
Kiedyś nadejdzie jesień. Świat nam się mniejszy ukaże. A za to dzieła wyrosną i usną jak olbrzymy. Pójdziemy wtedy za miasto i z dala popatrzymy na dni niezmarnowane. I noce wolne od marzeń.
Szkoda dla mnie, że ja nie czytam i że ja nie rozumiem, nie? Ja się nauczyłem po polsku i może poczytam, ale nawet jak będę czytać, to nie rozumiem, to ale raz ja czytałem to wszystko po angielsku, to on durak, jak cholera, co on pisze, ja nie rozumiem nawet po angielsku, co on pisze. Po polsku to wy znacie, to jest swojego serca jest, o czym gada, nie? Kultura polska jest taka dla mnie jest dziwna, że wszystkie lubią poety, ja się patrzę na to i nawet nie rozumiem. Ale jak o niego ja czytam, ta książka, ta John Burton, ja wiem, co on ma w głowie, co on ma w sercu. Ja od razu wiem, bo ja to widzę w siebie. Nie? To dla mnie jest bardzo łatwo być w Gałczyńskiego w głowie. Bardzo łatwo. I czasem z nim gadam. Tak w głowie, co by ty zrobiłeś? Jak coś się dzieje, nie? Śmieszne nawet. Ciekawe, co Gałczyński, co ojciec by myślał o tym, co on by robił. Nie?